Rozpoczynamy cotygodniową audycję poświęconą zdrowiu. Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o 236 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To oznacza, że liczba potwierdzonych zakażeń od początku epidemii w Polsce zbliża się już do 22 tysięcy. Zmarło kolejnych 6 osób. W ciągu doby wyzdrowiały 744 osoby. A w naszym regionie mamy dwa nowe przypadki. To kobieta i mężczyzna w sile wieku z Białegostoku są w izolacji domowej. Od początku epidemii w Podlaskiem zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 425 osób, 9 osób zmarło, a 353 wyzdrowiały. Niewielkie, ale ciągle jeszcze przyrosty przypadków zakażenia koronawirusem w Podlaskiem, powrót dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków, a wraz z tym zdrowotne obawy rodziców, a także zagrożenia ze strony kleszczy. O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Na te i inne pytania odpowiadać będą profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Oraz specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Szerong. Witam panią doktor.
Dzień dobry.
W trakcie audycji czynny jest też nasz telefon 85 744 2222, pod którym czekamy na pytania od słuchaczy, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Nieco ponad miesiąc temu rozmawialiśmy w tym składzie. Wówczas jeszcze w Podlaskiem było znacznie mniej przypadków zakażenia koronawirusem. Także było mniej możliwych do obserwacji osób, które były hospitalizowane. Teraz jest ich już więcej, niestety. Profesor Joanna Zajkowska jest z nami i pani na co dzień ma właśnie możliwość obserwowania. Mamy niestety niemal codziennie nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2. Są też takie, które wymagają właśnie pobytu w szpitalu. Pani profesor, jak można scharakteryzować przebieg COVID-19 wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale zakaźnym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku?
Proszę państwa, no przebieg zakażeń jest różny. Dominują przypadki z dużą gorączką, te, które wymagają hospitalizacji. U części osób rozwija się zapalenie płuc. Zapalenie płuc o takim bardzo charakterystycznym przebiegu. U części pacjentów bardzo ładnie się goją te płuca, czyli dochodzi do wyzdrowienia. Na szczęście nie obserwowaliśmy takich przypadków dramatycznych, jakie pokazywane były często, które zdarzały się we Włoszech. To są pojedyncze przypadki ciężkich przebiegów, ale może to też wynika z większej wiedzy i stosowania leków przeciwwirusowych czy przeciwzapalnych, które już wiemy, że należy stosować. Także jak do tej pory tych dramatycznie ciężkich przebiegów takich jest naprawdę niewiele.
Czy były u nas jakieś potrzeby stosowania szczególnych leków podczas terapii? Skoro nie było ostrych stanów, to pewnie nie.
No, stosowane są leki, których wiemy, że mają działanie przeciwzapalne, wyciszające ten przegrzany system immunologiczny. Do takiego leku należy Arechima i to większość pacjentów taki lek otrzymuje. Natomiast w wybranych przypadkach leki przeciwwirusowe bądź w tej chwili w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii do tych ciężkich przypadków dedykowany jest inny lek, który znamy też o działaniu takim przeciwzapalnym z innych chorób. Także jest taka możliwość też.
A jeśli chodzi o ten, który teraz WHO wycofuje, którym tam nawet prezydent Trump się chwalił, że bierze na wszelki wypadek, a się okazuje, że na wszelki wypadek to on może zachorować.
My podajemy, ale ten lek to jest właśnie Arechina. To jest lek, który znany jest od bardzo dawna. Lek o działaniu po części przeciwwirusowym, ale też immunomodulującym, który stosowany był przez lata w reumatoidalnym zapaleniu stawów z korzystnymi własnościami. I ten lek odpowiednio wcześnie zastosowany wydaje się, że ma bardzo dobre działanie w takim wychładzaniu układu immunologicznego, czyli tego, czego boimy się najbardziej, bo to rozchwianie regulacji immunologicznej to są te przypadki najcięższe, najtrudniejsze.
Jasne, a w takim razie czy ta decyzja w tej chwili podjęta przez WHO o tym, żeby wycofać właśnie ten lek jako lek zalecany?
Ale to chyba chodzi o Chyba chodzi o hydrochlorokina. To
tak,
jest
dokładnie
odmiana tego
o to,
leku.
To, dokładnie o to mi chodzi. Czyli z tego wynika, że jednak pierwsze opinie nie były korzystne w przypadku tego akurat leku.
Nie wiem, jakie względy, ale wydaje się, że promocja tego leku w Stanach Zjednoczonych i może nadużywanie i brak znajomości objawów ubocznych, czy niekonsekwentne stosowanie były przyczyną takiej decyzji.
W tej chwili jest pani częścią zespołu, który chyba opracowuje zmiany w szpitalach i tak udało nam się połączyć w trakcie właśnie tego konsylium, więc chciałbym zapytać, kiedy ewentualnie, bo to tak na bieżąco, mogą wrócić już szpitale do normalnego funkcjonowania. To taka najnowsza informacja, którą może pani z biegu, że tak powiem, opowiedzieć.
Do normalnego to trudno mi powiedzieć, ale powolutku przygotowujemy się do zabezpieczenia, do wykonywania tych wszystkich medycznych procedur, do których Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest dedykowany, czyli stopniowe przyjmowanie pacjentów do poradni przyklinicznych, przyjmowanie planowanych pacjentów. Każda z klinik, każdy oddział przygotowuje się na swój sposób, ponieważ to jest jednak specyfika każdego oddziału, inny sposób leczenia, inne ryzyko. W związku z tym te przygotowania są bardzo takie staranne.
Ale czy ten powrót może być na przestrzeni tygodnia, dwóch tygodni, czy trudno jeszcze określić?
Już w pewnym sensie już przecież funkcjonuje szpital, tylko w ograniczonym zakresie. Natomiast te planowe operacje będą, planowe operacje czy planowe badania diagnostyczne będą przywracane krok po kroku.
To teraz przejdźmy do tej dziedziny, w której pani jest akurat specjalistką. Od wielu lat pytamy panią o to, co robić, żeby nie dać się kleszczom, a od kilku tygodni w mediach pojawia się informacja o zwiększonym w tym roku zagrożeniu właśnie ze strony tych pajęczaków. No i pogoda teraz co prawda zepsuła się trochę, ale tak ogólnie to sprzyjała temu, żeby one funkcjonowały, bo prawie zimy nie było. Czy znajduje to potwierdzenie, że są bardziej aktywne w naszym regionie? Jeśli tak, to czym można tłumaczyć tę większą aktywność?
Proszę Państwa, teraz mamy ten moment, kiedy one są z natury swojej bardziej aktywne, bo to jest wiosna, to jest wilgotna wiosna, w związku z tym wszystkie czynniki, które sprzyjają, że ta aktywność jest duża. To, czego kleszcze nie lubią, to jest brak żywiciela i suche powietrze, natomiast wilgoć bardzo im sprzyja i one czują się w tych warunkach bardzo dobrze. To jest ten okres też rozpoczęcia aktywnego żerowania przez wszystkie formy kleszczy. I bardzo chciałabym Państwa tutaj uprzedzić, że oddychając swobodnie, że epidemia COVID-u już jest po części za nami albo już w niewielkim stopniu, wybieramy się do lasów, mamy możliwość chodzenia do parków. Bardzo Państwa uczulam, COVID nie jest jedynym zagrożeniem. My jesteśmy regionem, gdzie mamy endemiczny region kleszczowego zapalenia mózgu, gdzie mamy boreliozę, a kleszcze tylko czekają na te ciepłe kąski, które wejdą do lasu na spacer.
To w takim razie przypomnijmy, jakie są objawy tej boreliozy. Wiem, że pierwsze kontakty to z reguły mają lekarze rodzinni, może więc króciutko pani doktor Joanna Szeląg powie nam, z czym zgłaszają się, czy już się zgłaszali w ogóle ludzie z takimi objawami?
Myślę, że pierwszą sytuacją, w której zgłaszają się nasi pacjenci, to jest kleszcz. I tutaj chciałabym bardzo zaapelować o to, by starać się tego kleszcza usunąć we własnym zakresie. Są w tej chwili fajne przyrządy, z których można skorzystać, kupić w każdej aptece właściwie takie kleszczołapki, które ułatwiają nam usunięcie tego kleszcza, więc żeby pacjenci nie dzwonili do nas, ani nie jechali na SOR, ani na izbę przyjęć czy na nocną pomoc, bo spokojnie można to zrobić samemu. Dobrze jest właśnie pomóc sobie specjalnym sprzętem po to, żeby nie urwać tego kleszcza. Nie wolno tego smarować w żaden sposób, ani tłustym, ani alkoholem. I to jest pierwsza rzecz, z którą zgłaszają się pacjenci. Tacy pacjenci są przez nas informowani o możliwych objawach, ponieważ to, z czym my mamy do czynienia, to jest najczęściej rumień wędrujący. Czyli zmiana, która jest pierwszą, stosunkowo łatwą do rozpoznania zmianą i umożliwia nam podjęcie leczenia, ponieważ w takiej sytuacji, jeżeli mamy typowy rumień wędrujący, jeszcze dodatkowo poparty wywiadem, choć wywiad niekoniecznie musi mówić o kleszczu, ponieważ nie zawsze go zauważymy, to my wdrażamy leczenie. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Trzeba pamiętać też, że bezpośrednio po wyciągnięciu kleszcza, co bardzo pacjentów niepokoi, też może być rumień jako odczyn po ukąszeniu. On najczęściej znika w ciągu 48 godzin i nie jest absolutnie objawem boreliozy.
No tak, to jeżeli ktoś miał ten rumień, to właściwie powinien być szczęśliwy, bo on wie, że to jest no, akurat od kleszcza i wiadomo, co z tym robić. A co się dzieje wtedy, kiedy nie ma rumienia, nie ma objawów i nie wiemy, czy ten kleszcz w ogóle był. I teraz mogą się pojawić jednak mimo wszystko jakieś objawy. I co wtedy robić?
Jeżeli chodzi o nas, to tutaj możliwości diagnostyczne mamy bardzo ograniczone, ale też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli pacjent przychodzi z objawami, w wywiadzie nie ma kleszcza, to borelioza nie jest pierwszą chorobą, która nam przychodzi do głowy i którą bierzemy pod uwagę w diagnostyce różnicowej.
A co?
Natomiast bardzo wszystko, właśnie chciałam powiedzieć, że wszystko zależy od tego, z jakimi objawami pacjent się zgłosi. W związku z tym, jeżeli są jakieś niepokojące objawy, to pacjenci najczęściej się z nami konsultują. Czy to będą objawy stawowe, czy to będą objawy ze strony układu nerwowego, czy to będą ogólne objawy typu gorączka, poty, osłabienie itd., czy złe samopoczucie, to my dostosujemy diagnostykę do tych objawów i do tego, jakich chorób mogą dotyczyć. Natomiast jeżeli pacjent podaje te objawy w związku z ukąszeniem przez kleszcza, to wtedy taka diagnostyka niestety musi się odbyć poza POZ-em, ponieważ w ramach POZ-u nie ma badań diagnostycznych. W związku z tym ci pacjenci są kierowani do poradni chorób zakaźnych, ale wtedy, kiedy rzeczywiście podejrzewamy, że objawy mogą być spowodowane boreliozą. Tu nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej chorobie bardzo istotnej, która daje dość wczesne objawy, mianowicie o kleszczowym zapaleniu opornikowych i mózgu.
No i o tym jeszcze...
To są ostre objawy. Oczywiście.
No właśnie. W związku z tym, skoro mamy pacjenta, który nie wie, co się stało, ale jakieś objawy go dotykają, to teraz pytanie do pani profesor. To w którym momencie on powinien się znaleźć pod opieką zakaźników?
Po pierwsze, powinien skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, czy te objawy odpowiadają którejś chorobie odkleszczowej. Na pewno niepokojącym objawem będzie zawsze gorączka. Tak jak pani doktor podkreśliła przed chwilą, my mamy bardzo niebezpieczną chorobę, kleszczowe zapalenie mózgu. I tutaj pierwszym objawem będzie gorączka. Na pewno trzeba skonsultować, ponieważ to jest choroba, przeciwko której nie ma leczenia. To jest tak jak COVID, leczymy tylko objawowo. Jeżeli chodzi o boreliozę, tutaj mamy sytuację bardzo komfortową, bo po pierwsze po powrocie ze spaceru obejrzenie ciała i usunięcie szybkie kleszcza w dużym stopniu gwarantuje nam, że nie dojdzie do zakażenia. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu to zakażenie następuje w momencie wkłucia. I nawet jeżeli zakazimy się boreliozą, to mamy do dyspozycji antybiotyki, które nam z tą chorobą pozwalają walczyć. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu jednak tutaj przebieg kliniczny zależy tylko od wydolności naszego układu immunologicznego. W większości przypadków co prawda jest łagodny, natomiast nie wiemy kiedy i dlaczego. Część przypadków jest naprawdę bardzo groźna i kończy się dramatycznie niedowładami czy porażeniami. Jeżeli mogę jeszcze dodać, tak, już mamy zachorowania. Już są pacjenci hospitalizowani z powodu kleszczowego zapalenia mózgu.
W tej chwili teraz w waszym szpitalu, tak? A dużo ich jest?
Jeżeli chodzi o liczby, to trudno mi powiedzieć, ponieważ oddział zakaźny dedykowany COVID-owi przyjmuje tylko część pacjentów, natomiast oni leżą na oddziale neurologicznym czy na innych oddziałach. Ale to już są i są zachorowania wśród dzieci również.
Czyli trzeba szczególnie uważać i się oglądać. No a jeśli chodzi o boreliozę, jeszcze krótko, póki mamy możliwość z panią rozmawiać, co się dzieje wtedy, kiedy ta borelioza no, po prostu rozwija się w nas dość długo, nie ma żadnej reakcji z naszej strony, nie ma reakcji, nie ma leczenia żadnego. I co się może stać wtedy? Jakie są konsekwencje takiej nieleczonej boreliozy, proszę powiedzieć?
Drugą prezentacją kliniczną po rumieniu wędrującym, o którym opowiadała pani doktor, jest prezentacja neurologiczna. Mniej więcej miesiąc, półtora miesiąca po takim ukłuciu mogą pojawić się objawy neurologiczne w postaci porażenia nerwu twarzowego. I tutaj powinniśmy również natychmiast się zgłosić do lekarza. Bądź mogą towarzyszyć, mogą być porażone również inne nerwy twarzowe, inne nerwy czaszkowe, no to i mogą być silne objawy korzeniowe, czyli nagłe pojawienie się objawów korzeniowych, czyli bólu pleców, bólu, który przypomina półpasiec, słabo reaguje na leki przeciwbólowe, powinno nas skłonić do refleksji, czy nie byliśmy w okolicznościach takich, które naraziły nas na pokłucie przez kleszcza. I skonsultować to oczywiście z lekarzem.
A czy tu mówimy już o neuroboreliozie?
Tak, to jest drugą postacią, wbrew obiegowej opinii, nie jest ból stawów, tylko postać neurologiczna.
No to jeszcze co charakteryzuje tę neuroboreliozę? Jak często ona się zdarza w stosunku do boreliozy, zwykłej tej znanej?
Jest kilkanaście procent, ale jest to druga prezentacja po rumieniu wędrującym, który najczęściej jest dowodem zakażenia boreliozą. I te zespoły korzeniowe wydaje się, że często mogą być nierozpoznane, więc jeśli mamy, proszę Państwa, silne bóle korzeniowe, które źle reagują na leczenie, skonsultujmy to z lekarzem. Nie odpowiadają one zmianom dyskopatycznym, powinniśmy to zawsze zweryfikować.
A jak to leczenie przebiega? Jest długie?
Leczenie, proszę Państwa, nie jest skomplikowane, dlatego że to jest bakteria, która pochodzi ze środowiska zwierzęcego, nie wygenerowała oporności na antybiotyki. Mamy co najmniej dwa dobre antybiotyki. Nie trzeba jakichś wymyślnych, szczególnych, ponieważ bakteria jest wrażliwa na antybiotyki z tych dwóch grup i leczenie trwa do miesiąca czasu.
No ale ja znam takich ludzi, którzy leczyli się po pół roku, biorąc antybiotyki i dalej mówią, że no niestety dalej ta borelioza jest w nich.
Ale to nie jest dobra praktyka medyczna. Wtedy nie leczymy już antybiotykiem, tylko leczymy skutki, jeżeli do takich doszło. Czyli rehabilitacja, czy leczenie takie, które pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe, jeżeli takie pozostały. Leczenie antybiotykami nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.
Czyli to też może być konsekwencja tego, że ktoś za późno lub zbyt długo zwlekał, za późno zaczął leczyć. Tak?
Też i późnego ujawnienia się tych objawów.
Bo to się czasem ujawnia przy okazji zupełnie nawet dziwnych takich sytuacji. Kogoś zaczyna nagle boleć od pewnego momentu kolano, powiedzmy. No i to kolano w pewnym momencie zaczyna puchnąć i to potem dopiero się okazuje przy zbadaniu właśnie przeciwko boreliozie, że on miał kiedyś, bardzo dawno temu boreliozę, ma teraz bardzo wysokie współczynniki, które świadczą o tym. No i co wtedy się dzieje?
Może tak się zdarzyć, natomiast dolegliwości, jeżeli chodzi o stawy kolanowe, są dosyć powszechne. Tu trzeba zrobić diagnostykę różnicową i mamy bardzo precyzyjne narzędzia, które pozwolą nam na zdiagnozowanie, czy przyczyną tych dolegliwości jest borelioza, czy może coś innego, brak stabilności, czy zmiany zwyrodnieniowe, czy jakieś inne zakażenie.
To tak to wygląda, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony kleszczy, mówiąc o boreliozie i neoboreliozie. To teraz przejdźmy do kleszczowego zapalenia mózgu, bo to bardzo groźne, jak wszyscy wiemy, niestety nieposiadająca odpowiedniej szczepionki choroba, przepraszam, nieodpowiedniego leczenia, natomiast ma szczepionkę.
Tak, dysponujemy szczepieniem. Aha, to już może zostawię pole. Jeżeli mogę Państwa przeprosić, dobrze, i zakończyć już dzisiaj spotkanie z Państwem.
To mam nadzieję, że pani doktor Szeląg nam tutaj wszystko wyjaśni, bo akurat ten wątek będzie dotyczył tej części dotyczącej właśnie między innymi możliwości szczepienia. Czy w ogóle jest taka możliwość, pani doktor? Dziękujemy pani profesor.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Tak, rzeczywiście. Tutaj mamy szczepionkę, którą można zastosować i która może nas uchronić przed rozwojem kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. W związku z tym warto się szczepić. Jest to szczepionka, którą podajemy od pierwszego roku życia. Ona występuje w dwóch wersjach dla dzieci i dla dorosłych. I uważa się, że po dwóch pierwszych dawkach już jest wytworzona odporność. Ma zarejestrowany również schemat przyspieszony, ponieważ idealnym czasem na rozpoczęcie szczepienia jest późna zima, kiedy to już troszeczkę mierzyliśmy się z COVID-em, więc tutaj pewnie wiele osób odłożyło sobie to szczepienie, natomiast warto do tego wrócić i warto porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym na temat zaszczepienia, sprawdzić, kiedy mieliśmy szczepienia, jeżeli one już były, ponieważ powinny być również dawki przypominające. Po pierwszym cyklu szczepienia jest to co 3 lata, natomiast później raz na 5 lat. Natomiast u osób starszych powyżej 60 roku życia uważa się, że najkorzystniejsze jest powtórzenie dawki przypominającej raz na 3 lata.
I takie szczepienie na pewno nikomu nie zaszkodzi?
Tak jak każdy lek ma swoje działania niepożądane, tych działań niepożądanych jest bardzo niewiele i zdecydowanie korzyści wynikające z zaszczepienia, tak jak tutaj pani profesor mówiła o bardzo ciężkiej chorobie i ciężkim jej przebiegu, o tym, że nie mamy leczenia na nią i tak naprawdę zdajemy się troszeczkę na naturalny przebieg choroby, bo możemy tylko i wyłącznie leczyć objawowo. Tak możliwość uodpornienia przeciwko takiej chorobie myślę, że jest bezcenna.
To w takim razie jak prawidłowo, proszę powiedzieć, powinna przebiegać taki cykl, żeby ta odporność była stuprocentowa w przypadku KZM?
Generalnie żadna szczepionka nie daje stuprocentowej odporności, natomiast daje odpowiedź immunologiczną na bardzo wysokim poziomie. Po to, żeby ta odporność wystąpiła, należy przyjąć dwie pierwsze dawki i uważa się, że na dany sezon ta spodziewana ochrona jest wystarczająca, jeżeli szczepimy się w trakcie sezonu aktywności kleszczy. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że konieczne jest do zamknięcia cyklu przyjęcie dawki trzeciej. I pierwszą podajemy w wybranym przez nas i lekarza terminie. Natomiast kolejna powinna być podana w ciągu 1-3 miesięcy od tej pierwszej, ale jest możliwość właśnie przyspieszenia tego schematu i podania jej po 2 tygodniach od pierwszej dawki. W momencie, kiedy tak jak teraz, w zasadzie jesteśmy w czasie sezonu kleszczowego, gdzie zaczęliśmy wychodzić z domu, myślę, że warto też pomyśleć nawet o tym szczepieniu, o tym schemacie przyspieszonym. Bardzo często nie myślimy o tym, że kontakt z kleszczem to nie tylko wyjazd do lasu, ale to na przykład spacer po trawie, bo tam tych kleszczy jest najwięcej.
No dobrze, to przyjęliśmy pierwszą szczepionkę. Teraz z tego, co zrozumiałem, 2 tygodnie wystarczy odczekać. Przyspieszona wersja.
Jeżeli stosujemy wersję przyspieszoną, tak
jest. To wtedy druga dawka?
Jeżeli nie, to w odstępie 1-3 miesięcy. Tutaj są granice, czyli możemy w tym terminie przyjąć kolejną dawkę. I trzecią dawkę podaje się do roku od pierwszej, od 5 miesięcy do 12 miesięcy, przepraszam, po drugiej dawce.
Jasne, czyli 3 dawki w ciągu roku, tak to mniej więcej
tak,
wychodzi w sumie.
Tak, najprościej można by tak powiedzieć.
I potem mamy na 3 lata spokój?
Tak, po 3 latach jest pierwsza dawka przypominająca, natomiast w kolejnych latach zdecydowana większość populacji będzie wymagała dawki przypominającej co 5 lat.
Czyli praktycznie rzecz biorąc mamy rok, 3, 5 i tak już... Do końca.
Tak, na dzień dzisiejszy tak wyglądają zalecenia, po to, żeby rzeczywiście ta odporność utrzymywała się na wysokim poziomie.
No dobrze, a jeżeli ktoś jeszcze się nie zdążył zaszczepić, a mimo wszystko wychodzi na otwarte przestrzenie, no to jednak powinien dbać o to, żeby się zabezpieczyć jakoś przed tymi kleszczami. Czy mogłaby pani doktor podpowiedzieć, jak to się powinno robić, tak żeby to działało w ogóle?
Myślę, że przede wszystkim zdroworozsądkowo. No i tutaj jednak wrócę do tematu, że nie tylko kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu jest przenoszone przez kleszcze, więc to zabezpieczenie jest potrzebne nawet jeżeli jesteśmy zaszczepieni, bo może nam się przytrafić kleszcz zakażony boreliozą. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie do takiego wyjścia, no to trzeba pamiętać o odpowiednim ubiorze, o tym, że dobrze jest nałożyć czapkę, o tym, że jeżeli jest taka możliwość, to przewiewne dłuższe spodnie czy dłuższy rękaw, to również stosowanie środków odstraszających i warto je stosować, bo rzeczywiście dość skutecznie odstraszają kleszcze, ale to również bardzo dokładne obejrzenie się po powrocie. Jeżeli jesteśmy zaszczepieni przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu i ryzyko tej choroby nie jest wielkie, to pozostaje borelioza. I tak jak pani profesor wspominała, usunięcie kleszcza w krótkim czasie po ukąszeniu powoduje, że ryzyko boreliozy jest niemal zerowe. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby nie oglądać się na przykład następnego dnia o znalazłym przypadkiem kleszcza, tylko wróciliśmy z wycieczki do lasu, ze spaceru po łące, przebieramy się i oglądamy dokładnie, czy nigdzie nie ma kleszczy.
Teraz jest taki czas i tu będzie bardzo płynne przejście do tego, co też było w planie tej audycji, czyli powrotu dzieci do przedszkoli, do szkół. Może żłobki tak często nie wypuszczają dzieci na świeże powietrze, ale te pozostałe placówki będą korzystały ze świeżego powietrza, więc bardzo często dzieci będą na podwórku, właśnie na trawie, gdzieś na boisku czy w parku. I w związku z tym jest pytanie, jak to rodzice powinni wziąć pod uwagę pod kątem kleszczy, czyli jak często oglądać te dzieci?
Znaczy, tak jak powiedziałam, prawdopodobnie jeżeli dzieci będą na podwórku, a pewnie większość z nich będzie, bo sporo zajęć z tego, co słyszałam, jest planowanych właśnie na świeżym powietrzu ze względu na jakby mniejsze ryzyko ewentualnego zarażenia, również taką ochronę, to po powrocie z przedszkola, czy po powrocie ze spaceru własnego, po prostu należy dziecko dokładnie obejrzeć, ale też nie można demonizować kleszczy. One były od zawsze i będą nam towarzyszyć prawdopodobnie do końca. W związku z tym to absolutnie nie powinno ograniczać naszej aktywności. Nie powinniśmy pozostawać w domu, nie chodzić na spacery, nie wychodzić na łąkę. Trzeba po prostu znaleźć taki złoty środek i równowagę. Jeżeli możemy zabezpieczyć się przed chorobą, która jest bardzo groźna, nieprzewidywalna w swoim przebiegu, jak kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowy, to warto się zaszczepić. I to na pewno warto zrobić niezależnie od wszystkiego. Jeżeli wychodzimy na spacer, warto wziąć te wszystkie repelenty, które odstraszają kleszcze. Warto się ubrać stosownie. Jeżeli nie ubraliśmy się w dłuższe ubrania, no będzie lato i pewnie też będzie z tym problem, warto założyć czapkę, bo czapka jednak chroni nam owłosioną skórę głowy, gdzie często trudno znaleźć kleszcza. I po prostu potem po takiej wyprawie wykąpać się i obejrzeć dokładnie skórę. Wydaje się to zupełnie wystarczające. Także żebyśmy nie popadli w skrajność, że kleszcze są czymś strasznym, z czym nie da się funkcjonować i w związku z tym my nie będziemy wychodzić na spacery, czy nie będziemy wypuszczać dzieci. Absolutnie nie. To byłoby jak wylanie dziecka z kąpielą.
Od poniedziałku jest już możliwość posłania dzieci do żłobków, przedszkoli, szkół. Wiąże się to z podpisaniem pewnie stosownych oświadczeń. Czy w związku z tym rodzice mają jakieś pytania do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej? Czego się obawiają? Czego oczekują podczas takich konsultacji z lekarzami rodzinnymi?
Szczerze mówiąc, tutaj chyba od nas za bardzo jakichś oczekiwań nie mają, jeżeli chodzi o porady zdrowotne. Tu bardzo dobrze są rozpropagowane wszystkie zasady, których należy przestrzegać, więc nauczyć dzieci myć rączki, należy zobaczyć, jakie zasady będą obowiązywały w żłobku, przedszkolu czy szkole. Trzeba pamiętać o tym, że w szkole zasada dystansowania może jest osiągalna, natomiast w przedszkolu czy żłobku nie wyobrażam sobie, jak można osiągnąć zasadę dystansowania, ani jak się opiekować dziećmi w dystansie. Więc tutaj na pewno ta organizacja będzie istotna, natomiast bardzo ważne jest to, żeby jakby nie przyprowadzać dzieci, które są z infekcjami do przedszkola, czy żłobka, czy szkoły, ale też z powodu każdego kichnięcia nie zamykać żłobka, czy przedszkola, czy nie zabierać stamtąd dziecka, ponieważ pamiętajmy, że mamy również sezon pylenia, w związku z tym ujawniają się i uaktywniają wszystkie alergie, pyłkowice, katary sienne. To też może dawać objawy, które będą nam sugerowały, że coś się dzieje, więc warto to wtedy skonsultować. Natomiast to, czego absolutnie nie będziemy robić i z czym nie należy do nas przychodzić, no nie będziemy pisać żadnych zaświadczeń o tym, że dziecko jest zdrowe po to, żeby mogło pójść do żłobka czy przedszkola.
A były takie prośby w ogóle?
Pojawiły się takie sygnały w momencie, kiedy powiedziano, że będą otwierane żłobki i przedszkola, że gdzieś tam jakiś sygnał ze żłobka był, że będzie potrzebne zaświadczenie o tym, że dziecko jest zdrowe. Ale to takie pojedyncze, więc mam nadzieję, że one się nie będą pojawiały ponownie. Natomiast trzeba też wiedzieć o jednym, że lekarze rodzinni przyjmują pacjentów, ale pracują w trybie teleporady, konsultują pacjenta i zapraszają na wizytę, jeżeli jest taka potrzeba. Wcześniej, przed okresem COVID-u, był taki zwyczaj dość powszechny, że pani z przedszkola czy żłobka dzwoniła, żeby dziecko odebrać. Rodzic odbierał dziecko, nawet dokładnie nie wiedział, jakie dziecko ma objawy i biegł od razu do przychodni.
No teraz tego nie zrobi.
Żeby tego nie robić. żeby zadzwonić, skonsultować się z lekarzem, jeżeli rzeczywiście mamy jakieś wątpliwości, chcielibyśmy o coś zapytać, żeby nie biec od razu do przychodni, bo nie w tym trybie w tej chwili pracują przychodnie. Natomiast oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, to każdy pacjent będzie zbadany.
No dobrze,
ale też tak jak z kleszczem, musimy zachować zdrowy rozsądek i racjonalne postępowanie.
A w takim razie to jak można teraz ocenić czujność rodziców, opiekunów, jeśli chodzi o ich podopiecznych, właśnie pod kątem zagrożenia koronawirusem? Czy ona jest za duża, czy zbyt mała? Czy już pani ma jakieś obserwacje?
Nie, tutaj akurat obserwacji co do tego, czy za duża, czy za mała, nie mam. Trochę niepokoi mnie, choć też nie wiemy, jakie będą aktualne zalecenia, ale póki co mamy zalecenie noszenia maseczek i to, jak bardzo jest to zalecenie omijane. Niepokoi mnie również to, że rodzice na przykład zabierają dzieci do dużych sklepów, hipermarketów na zakupy. No pewnie są sytuacje, w których nie ma z kim tego dziecka zostawić, ale jeżeli dwoje rodziców wraz z dzieckiem jest na zakupach, to na pewno była inna opcja. To jest dużo większe narażenie i niewątpliwie zdecydowanie mniej rozsądne postępowanie. Więc też patrzmy na to, jak funkcjonujemy w codziennym życiu. Nie tylko myślimy o tym, że dziecko pójdzie do żłobka, przedszkola czy szkoły, ale czy rzeczywiście przestrzegamy określonych zasad w codziennym życiu. I tu podkreślę jeszcze, jak ważne jest dystansowanie. Czyli żebyśmy jednak starali się zachować dystans tych 2 metrów i żebyśmy, jeżeli rozmawiamy, spotykamy się, to żeby jednak te 2 metry były.
No takie ostatnie jakieś badania czytałem, że w trakcie, gdy ktoś jedzie rowerem, to może pozostawić za sobą smugę z takim koronawirusem długości 20 metrów na przykład na ścieżce rowerowej. Czyli to te 2 metry to w ogóle tutaj nic nie mają do powiedzenia.
Prawdopodobnie badania były przeprowadzone w sytuacji, kiedy nie było maseczki. Trzeba pamiętać o tym, że maseczka tak. jednak trochę ogranicza to rozprzestrzenianie wirusa. W związku z tym, dlatego zachęcamy do noszenia maseczki, pamiętając o tym, że oddychamy nie tylko ustami, ale również nosem, więc jak zakładamy maseczkę, to ona powinna przykrywać i usta, i nos. Także wiele osób nie obawia się tego wirusa, w związku z tym nie nosi maseczki, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest ochrona nas, ale również ochrona innych.
No, jeśli chodzi o te maseczki, to nam się szykuje chyba pewna zmiana, że na świeżym powietrzu nie trzeba będzie nosić. No, ale to nie trzeba, to jest tylko zalecenie lub sugestia. Natomiast z praktycznego punktu widzenia warto wiedzieć, co ta maseczka nam daje lub czego w ogóle nie daje. No, jeżeli jest noszona nieprawidłowo, to ona tylko daje problemy, bo nie wiadomo, jak ją trzymać, co z nią robić. No, fakt, że ogranicza oddychanie, taka prawdziwa maseczka to tłumi po prostu, no i trudno się nie zgodzić z tymi, którzy na przykład skarżą się na to, że nie mogą w masce w ogóle oddychać.
No szczerze mówiąc, na szczęście nie mieliśmy ciężkich przebiegów COVID-u w naszym województwie, ale trzeba pamiętać o tym, że na respiratorze oddycha się dużo trudniej niż przez maseczkę.
Czyli to lepiej przez maseczkę niż potem trafić pod respirator. Ponad 2 miesiące już mamy doświadczenia w leczeniu pacjentów. Po części na odległość są już pewne obserwacje. Jak funkcjonuje taka telemedycyna, pani doktor?
Myślę, że teleporady bardzo się sprawdziły, zarówno w dobie koronawirusa.
To z waszego punktu widzenia.
Z naszego punktu, ale myślę, że i z pacjentów punktu widzenia, bo dzięki temu pacjenci w POZ-cie rzeczywiście mieli opiekę swoich lekarzy. Myśmy cały czas przyjmowali również i przyjmujemy pacjentów bezpośrednio, osobiście, w środkach ochrony, tych, które mamy. Natomiast dzięki temu poradnie pracowały. Ponieważ na samym początku, zresztą to się zadziało również we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, gdzie masowo były zakażenia lekarzy POZ-u i raptem pacjenci tracili w ogóle lekarza i dostęp do lekarza. Więc tu myślę, że się bardzo sprawdziły. Porozumienie Zielonogórskie opracowało taką szczęśliwą trzynastkę, czyli takie zalecenia dla pacjentów, jak się przygotować do takiej teleporady. Pamiętając o tym, że to jest pełnoprawna porada lekarska, ona nie wynika z tego, że mamy epidemię COVID. Ona już była wcześniej. Może nie funkcjonowała zbyt często, bo najczęściej to były konsultacje, powiedzmy sobie, wyników. Natomiast w ramach takiej teleporady w tej chwili pacjenci uzyskują e-recepty, mogą uzyskać skierowanie czy zlecenie na coś. W uzasadnionych, ale bardzo uzasadnionych przypadkach mogą również uzyskać zwolnienie. Więc tutaj sprawdziła nam się też bardzo dobrze telemedycyna i informatyzacja. Można by powiedzieć, że bez tego to prawdopodobnie teleporady by się nie udały.
Pani doktor, to może w takim razie powiedzmy, co zawiera ta szczęśliwa trzynastka, tak nazwana przez was.
Tak, no to jest przede wszystkim taka informacja dla pacjenta, że to pełnoprawna porada lekarska i by ufać swojemu lekarzowi, ponieważ on wybierze tą najbardziej odpowiednią formę konsultacji, czyli zdecyduje, czy wystarczy porada telefoniczna, czy może, że trzeba przyjść do poradni. Ale też zachęcamy, żeby pacjenci przygotowali się do takiej konsultacji.
No właśnie jak?
I teraz tak, no mniej więcej w zależności od poradni są różne ramy czasowe, więc tak, żeby w godzinach, w których ma się odbyć rozmowa, żeby zadbać o to, żeby była w komfortowych warunkach, żeby była dyskretna. No trudno w dużym hipermarkecie rozmawiać o bardzo prywatnych sprawach. Warto przygotować sobie coś do zanotowania, bo podamy być może kod do recepty, bo podamy zalecenia i trzeba je zanotować. Ale też trzeba wiedzieć, w jaki sposób jesteśmy weryfikowani, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że lekarz musi wiedzieć, z kim rozmawiamy, do tego, żeby przygotować sobie na przykład PESEL swój czy dziecka, bo często to jest sposób weryfikacji. Czasami weryfikacja jest poprzez zapytanie o to, czy pacjent był na jakiejś wizycie, czy się konsultował, albo z czym dzwonił. Więc tutaj już na bazie swojej poradni się o tym dowiemy. Bardzo ważne jest, żebyśmy przygotowali wyniki badań czy innych konsultacji, jeżeli takie mamy, jeżeli lekarz ma je skonsultować. Często prosimy, żeby pacjent przysłał skanem, jeżeli my ich nie mamy. Ale prosimy też, jeżeli pacjent jest z chorobą układu krążenia, nadciśnieniem, cukrzycą, to żeby przygotował dzienniczek kontroli. Nawet jeżeli jest to dobrze kontrolowana choroba, to prosimy, żeby chociaż przez tydzień przed konsultacją pacjent regularnie pomierzył cukry, pomierzył ciśnienia, tak żeby było faktycznie wiadomo, powtarzamy leki, ale to nie jest tylko recepta, to jest cała porada i na nią składa się również nasza ocena, czy te leki, które pacjent przyjmuje, są wystarczające, czy rzeczywiście leczenie jest skuteczne. Pytamy pacjenta o objawy, o dolegliwości, więc czy nie ma działań niepożądanych, czy choroba się nie pogłębia. Więc to jest rzeczywiście, to jest coś, co absolutnie może się odbyć w formie teleporady. Rzadko kiedy będzie wymagało potem wizyty, ale czasami dzięki teleporadzie zmodyfikujemy leczenie, porozmawiamy za parę dni, więc myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Warto też przygotować listę leków, które się przyjmuje. Czasami również listę tych preparatów, które bez recepty kupujemy, bo często one również wpływają nam na samopoczucie, często dają działania niepożądane, czy wchodzą w interakcje. Warto o tym powiedzieć swojemu lekarzowi, bo to jest ważne. Poza tym często pytamy, jakich leków pacjent potrzebuje. Pacjent mówi te, co ostatnio. Dla nas jest to ważna informacja, że pacjent wie, jakie leki przyjmuje. Często zapytamy, jak przyjmuje, jak dawkuje, by zobaczyć, czy rzeczywiście jest to dawkowanie i czy zrozumieliśmy się na przykład na poprzedniej konsultacji. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do lekarza, warto je zanotować, bo często, szczególnie w rozmowie telefonicznej, coś nam umknie.
Za każdym razem, kiedy wychodzę od lekarza, mam pytania, których nie zadałem.
No więc właśnie czasami taka lista dobrze nam robi. No i tutaj ta kartka, długopis przygotowany wcześniej, to właśnie zapisujemy sobie czy kod do recepty, czy jakieś zalecenia, tak by się upewnić, że faktycznie dobrze zrozumieliśmy lekarza. Czasami warto powtórzyć, co lekarz nam zalecił, żeby się upewnić, że rzeczywiście po obu stronach myślimy o to samo, o tym samym. Także no, trzeba pamiętać o tym, że na podstawie właśnie teleporady możemy zaprosić na badanie bezpośrednie, więc też to trzeba wziąć pod uwagę. I jeżeli to są objawy, bo jeżeli to jest powtórzenie leków, rzadko będziemy prosili o wizytę. Natomiast jeżeli dzwonimy z jakimiś objawami, no to dobrze by było, żebyśmy nie byli 50-60 kilometrów od miejsca zamieszkania, bo w takiej sytuacji nie będzie możliwości zbadania pacjenta.
A teraz mamy okres, kiedy zaczniemy wyjeżdżać i często pewnie może tak być, że nie zabierzemy ze sobą odpowiedniej ilości leków, o niektórych w ogóle zapomnimy. No i oczywiście gdzieś tam spod Tatr albo gdzieś z nadmorza będziemy dzwonić do naszego lekarza, ten powie po sprawdzeniu, jakie tam są objawy i po zorientowaniu się, że ten pacjent to jednak powinien przyjść, to on tak od razu nie przejdzie.
To znaczy, przypuszczam, że w sytuacji, w której pacjentowi zabrakło leków, wyjechał i nie policzył dobrze, że powinien przed wyjazdem zaopatrzyć się w te leki. Akurat sytuacja obecna bardzo ułatwi życie, dlatego że no, mamy recepty, mamy dokumentację medyczną, w której mamy odnotowane te leki. W związku z tym pacjent uzyska przez telefon poradę, uzyska kod do recepty i mimo, że będzie w tym zakopanym, to będzie mógł leki wykupić. Ale bardzo ważne jest, żeby wiedział, jakie to leki, żeby nie było zapomniałem leków i zapomniałem, jak się nazywają. Więc warto wziąć ze sobą też dokumentację medyczną, bo czasami na miejscu musimy skorzystać z porady lekarskiej. Lekarz, który nie będzie miał dokumentów dotyczących naszego leczenia, może mieć problem z powtórzeniem leków. Ważne jest też, i to bardzo COVID pokazał, wielu pacjentów leczy się również prywatnie, w gabinetach prywatnych. Często przyjmują leki, które tam są powtarzane i w sytuacji, w której nie mogli teraz skontaktować się ze swoimi lekarzami, okazało się, że są leki, o których my nie mamy pojęcia, czyli nie mamy żadnej informacji, że pacjent się leczy z powodu jakiejś choroby albo jakimiś lekami. I też jeżeli nie weźmiemy takiego zaświadczenia, takiej informacji o leczeniu od lekarza, który nam to leczenie przypisał, czy je prowadzi, to potem możemy mieć duży problem z powtórzeniem niektórych grup leków, bo nie wszystkie będziemy mogli zlecić na podstawie tylko i wyłącznie ustnego przekazu pacjenta.
Pani doktor, te wszystkie, tych 13 porad, o których tutaj mówiliśmy, gdzieś pewnie można znaleźć, bo nie wszyscy zapamiętali. Gdzie to można znaleźć?
Tak. Jest na pewno na stronie Porozumienia Zielonogórskiego Federacji, jest na Facebooku Federacji, jest również w takich przekazach medialnych. No, każdy gabinet też ma taką informację, natomiast wiadomo, że teraz jak w formie teleporad, to nie będziemy patrzyli, co jest w gabinecie wywieszone. Więc myślę, że w formie takich infografik jest dostępne chociażby na Facebooku, wydaje mi się, że chyba też na Instagramie. No jest to raczej opcja dla młodych prawdopodobnie, chociaż w dzisiejszych czasach naprawdę wiek zupełnie nie ma znaczenia i wszyscy jesteśmy zinformatyzowani.
Dziękujemy bardzo za te informacje. Moim i Państwa gościem ciągle jeszcze niestety telefonicznie były pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którą rozmawialiśmy jakieś 20 minut temu, oraz specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Szeląg. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo panu i państwu.
Życzę zdrowia. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia za tydzień.